Otwórzcie swoje Biblię, siostry i bracia. Stary Testament, druga Księga Królewska, 22 rozdział, od wiersza 10, ale nie śledźcie tego tekstu. Poleciłem tylko wam, żebyście wiedzieli, gdzie potem sięgnąć w domu i całość przeczytać, ponieważ obszerne fragmenty chcę przeczytać, ale jednak to będą fragmenty, to moglibyście, śledząc ten tekst, zgubić wątek. A chcę, żeby Boże Słowo było dla nas inspirujące, a więc czytamy o takiej sytuacji. Sekretarz Szafan doniósł królowi następującą rzecz. Kapłan Hilkijasz wręczył mi księgę i Szafan odczytał ją przed królem. Gdy tedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty. Tak mówi Pan Bóg Izraela, co do słów, które słyszałeś. Ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed Panem, gdy usłyszałeś, co powiedziałem o tym miejscu i o jego mieszkańcach, że staną się przedmiotem grozy i przekleństwem i rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną, przeto usłyszałem i ja, mówi Pan. Toteż ja przyłączę cię do twoich ojców i w pokoju będziesz złożony w twoim grobie, aby twoje oczy nie oglądały całego tego nieszczęścia, jakie ja sprowadzę na to miejsce. A oni zanieśli królowi tę odpowiedź. Potem król wstąpił do świątyni Pana, a z nim wszyscy mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, i kapłani, i prorocy, i cały lud od najmniejszych do największych. I kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa Księgi Przymierza znalezionej w świątyni Pana. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem przymierze, że będą naśladować Pana i przestrzegać Jego przykazań i rad i ustaw z całego serca i z całej duszy, przywracając ważność słowom tego przymierza spisanym w tej księdze. I cały lud przystąpił do przymierza. Potem król nakazał arcykapłanowi Hilkijaszowi, kapłanom drugorzędnym i oddźwiernym, wynieść z przybytku Pana wszystkie naczynia sporządzone dla Baala, dla Aszery i dla całego zastępu niebieskiego i spalić je poza Jeruzalemem. I złożył z urzędu bałwochwalczych kapłanów, którzy palili kadzidło dla Baala, dla słońca, dla księżyca, dla gwiazd zodiaku i dla całego zastępu niebieskiego. Kazał usunąć Aszerę ze świątyni Pana. Kazał zburzyć pomieszczenia nierządników, gdzie niewiasty tkały zasłony dla Aszery. Kazał ściąć wszystkich kapłanów, świątynki na wyżynach, w których ci kapłani spalali kadzidło. Kazał też zburzyć świątynkę wyżynną duchów polnych. Kazał też zbezcześcić palenisko znajdujące się w dolinie synów Hinoma, aby już nikt nie oddawał swego syna czy swojej córki na spalenie dla Molocha. Kazał usunąć konie, które królowie judzcy postawili na cześć Boga Słońca, Rydwan Boga Słońca spalić. Ołtarze zaś, które były na dachu górnej komnaty Achaza, zbudowane przez królów judzkich, oraz ołtarze, które sporządził Manases w obu podwórcach świątyni Pana, kazał król zburzyć i zetrzeć na proch, a proch z nich wyrzucić do doliny Kidronu. Świątynki na wyżynach, które stały naprzeciw Jeruzalemu, na południe od góry Zatracenia, które Salomon, król izraelski, zbudował dla Aszery, król kazał zbezcześcić. Kazał też potrzaskać posągi, powycinać święte gaje. Również i ołtarz w Betel, w świątynce wyżynnej, kazał zburzyć świątynkę, zaś spalić i zetrzeć na proch oraz spalić posągi Aszery. A gdy Jozjasz odwrócił się, ujrzał groby, które tam były na górze. Kazał więc zebrać kości z grobów i spalić je na ołtarzu, bezczeszcząc go w ten sposób zgodnie ze słowem Pana. Także wszystkie świątynki na wzgórzach, które wznieśli królowie izraelscy ze wszystkich miejscowości Samarii, drażniąc Pana, Jozjasz usunął. Postąpił z nimi zupełnie tak samo, jak postąpił w Betel. Kazał też wyrżnąć do nogi wszystkich kapłanów wyżynnych, którzy tam byli przy ołtarzach, i kazał palić na nich kości ludzkie, po czym powrócił do Jeruzalemu. Jozjasz usunął wróżbitów, czarodziejów, bożki domowe, bałwany, wszystkie obrzydliwości, jakie pojawiły się w ziemi judzkiej, w Jeruzalemie, aby przywrócić ważność słowom zakonu zapisanym w księdze, którą znalazł kapłan Hilkijasz w świątyni. Nie było przed nim takiego króla jak on, który by wrócił do Pana z całego swego serca, z całej swojej duszy i ze wszystkich sił swoich, ściśle według zakonu mojżeszowego. Po nim też już nie wystąpił taki jak on. Niezwykłe wydarzenie opisane przez autora tej księgi. Chciałbym dzisiejszym zwiastowaniem zamknąć temat styczniowy i wejść w temat miesiąca lutego, który brzmi zbawieni, by służyć. I ku memu miłemu zaskoczeniu wszyscy kaznodzieje biorący udział w styczniowym usługiwaniu poruszyli tę interesującą nas tematykę. Przyświecał mi cel, by nasze chrześcijańskie życie miało oparcie w Biblii, by przywrócić ważność słowom Biblii i byśmy według tego słowa postępowali, by ta księga była dla nas inspirująca, by jej lektura nie była, jak tutaj słyszeliśmy, łagodnym środkiem nasennym dla niektórych, ale była zachętą do pogłębiania naszego chrześcijańskiego życia. Nie chciałbym też, by tematy proponowane były kagańcem dla kaznodziei, ale by były zachętą do pogłębiania, do studium Biblii. I nie chodzi o to, by się obłożyć dziesiątkami tłumaczeń Biblii, komentarzami, by mieć sporo mazaków różnokolorowych i zakreślać ważne miejsca. To wszystko pomaga studiowaniu Biblii, ale by przywrócić właściwe miejsce Bożemu Słowu w naszym życiu. Wielu ludzi nie traktuje serio tego, co czytają w Biblii. Tak, jak to opisuje Boże Słowo, co działo się w czasach Starego Testamentu. A równocześnie chcę, by to czytanie Biblii, ta inspiracja płynąca z Bożego Słowa, by to Słowo było dla nas zachętą, prowadziło do działania, do reakcji. Kiedy Jozjasz, król judzki, usłyszał, że gdzieś zagubiono księgę i przeczytano mu tę księgę, on coś zrobił, on nie tylko wysłuchał tego, co tam było napisane, ale on stanął przed Bogiem i powiedział: chcę coś zmienić, chcę się podporządkować temu słowu. I to jest moją inspiracją, abyśmy coś zrobili z tym słuchanym słowem, abyśmy je zamieniali w taką rzeczywistą praktykę naszego chrześcijańskiego życia. Przez kampanię wyborczą, jaka miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, zanim wybrano nowego prezydenta, znów ożyło to powiedzenie słynne Kennedy'ego. Nie pytaj, co kraj może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla kraju. I myślę, że można to sparafrazować dla tego zboru. Nie pytaj, co zbór może dla ciebie zrobić, ale zapytaj się Boga, co ty możesz dla zboru zrobić. Jak możesz postępować, jak możesz zamieniać to słuchane słowo w realne słowo działające w twoim życiu. Bracia i siostry, ileż już razy słyszałem: o, to bracie, dobre słowo. To było bardzo dobre słowo i zostało bardzo dobrym słowem. I ciągle tak samo. Niezwykle inspirujące słowo, które przeczytałem. Dramatyczne. Myślę, że możemy odnieść to do siebie. Nie będę opowiadał wam drugi raz tego, co przeczytałem. Co mogę zrobić z usłyszanym słowem? Jozjasz się zapytał Boga. Niedługo te zmiany trwały, ale trwały. On coś zrobił. On zmienił na ten czas swojego królowania oblicze ziemi, w której było mu dane być królem. Tu kryje się sedno czytania Bożego Słowa, lektury Bożego Słowa. Nie tylko przeczytać i mieć wiedzę. Co z tym mam zrobić? Jak zareagować? Król mógł powiedzieć tak. To słowo robi na mnie wrażenie. No, rzeczywiście, to jest mocne słowo. Mógł pokiwać głową i powiedzieć, ale to jest przeszłość, to już jest za nami. Było, minęło, a życie się toczy dalej przecież. Ale mógł też jeszcze powiedzieć tak, ale tu jest bardzo fajne słowo dla mnie. Bóg powiedział, że to nie stanie się, co Bóg przewiduje, sąd, za mojego życia. Chwała Bogu, ja mam sielskie, anielskie życie, a co będzie po mnie, nawet potop może być. Nie. On się przejął tym. On nie powiedział, ponieważ to za mojego życia się nie stanie, mogę być spokojny. Niech ludzie wobec tego sobie tak żyją. Ja wiem, że nie będę musiał oglądać tego nieszczęścia. On się przejął. On nie chciał, żeby następne pokolenie oglądało nieszczęście. On nie chciał, żeby następne pokolenie żyło dalej w bałwochwalstwie, w grzechu. I on jako król stanął i powiedział, nie, zacznie się to wszystko ode mnie. Coś muszę zmienić. Mógł postąpić jak król Jojakim. Pamiętacie 36 rozdział Księgi Jeremiasza? Przyniesiono królowi Boże Słowo. Prorok Jeremiasz przez Barucha przyszedł z proroctwem. A król Jojakim wysłuchał po kawałku, brał nóż pisarski, odcinał i wrzucał do kominka. Zignorował, zlekceważył to słowo. Ale Bóg mu tego nie zapomniał. Dziś słyszymy poselstwo z tysięcy kazalnic. A jaki to ma wpływ na zmiany w Kościele, w ludziach? Co się zmienia? Jak się zmienia? Dlaczego zbory nie są 4-5-tysięczne? Tu wleciało, tam wyleciało. To ten efekt jest. Nic to słowo nie znaczy. To było bardzo dobre słowo. To było mocne słowo. I takim pozostaje. Kiedy Jeremiasz przyszedł z poselstwem o niewoli, ludzie byli niewzruszeni. Nadchodziło chaldejskie zagrożenie. Niewola babilońska. Izraelici słuchali, wracali do swoich zajęć i mówili, no, nasi przywódcy jakieś znajdą rozwiązanie. Chyba tak źle nie będzie. Bierni słuchacze. Spotykasz ich dzisiaj? Może śpiewają, może podnoszą ręce, a pozostają bierni wobec słowa. Zamrożeni w bierności. Można być zatrwożonym tym słowem, które się usłyszy. Król przeczytał zwój i zdał sobie sprawę, że księga mówi o rzeczach, na które trzeba zareagować. Ci, którzy żyją blisko z Panem, drżą, gdy słyszą Boże Słowo. Nie pozostają bierni, przejmują się, podejmują jakieś działania. Człowiek, który wie, że ludzie idą do wieczności bez Boga, nie będzie chciał iść sam. Będzie chciał innym o tym powiedzieć. I będzie chciał, by oni poszli razem z nim. I można być ignorantem, jakim był Jojakim. I wielu jest z pisarskim nożem. I mówią, to jest niepotrzebne, a to już jest stara moda, a to już konserwa, a tego już nie róbmy, to starzy konserwatyści. My tu mamy nowe objawienie, nowe rzeczy widzimy, my pójdziemy po nowemu. Gdzie zaszli po nowemu? Gdzie są po nowemu? Czy trzeba dożyć czasu, abyś był zaliczony do grupy moherowych beretów i żeby się z ciebie śmiali, że chcesz wypełniać Boże Słowo? Czy musisz aż do takiego wieku dotrzeć? Wtedy będziesz przestrzegał Bożego Słowa? Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. To jest to pierwsze ważne zadanie. Chcę, by to słowo, które słyszymy, które czytamy, mieszkało w naszych sercach i pobudzało nas do działania, do funkcjonowania. Naszą powinnością chrześcijan jest czytać Słowo Boże, znać, by ono rozpalało nas i innych. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. To księga powtórzonego prawa. W czasach Nehemiasza ludzie stali i mówili: Nehemiaszu, czytaj nam Słowo Boże. Jesteśmy spragnieni, potrzebujemy tego Słowa. Nie czekali na jakieś objawienie, na jakiś nowy sen, na ognisty obłok. Czekali na Boże Słowo. To było ich pragnieniem. I chciałbym, byśmy wszyscy mieli takie pragnienie. Czytanie Słowa Bożego. Oczywiście musimy przeczytać jakieś książki, jakąś literaturę. Do czego chętniej sięgasz? Do swojej ulubionej gazety, cośmy już słyszeli? Czy do Bożego Słowa? Zacytuję wam fragment Johna Stotta, który napisał: Biblia jest niezbędna dla życia, wzrostu, karmienia, kierowania, reformowania, jedności i odnowy Kościoła. Kościół bez Biblii nie może istnieć. Dlatego odważę się powiedzieć, powiada Stott, że najczęściej ławka jest odbiciem kazalnicy i że zwykle ławka nie wznosi się wyżej niż kazalnica. To wyzwanie rzucam tu, w to miejsce. Chcę zachęcić, powiada dalej Stott, chrześcijańskich rodziców. Nauczajcie swoje dzieci Biblii. Nie zrzucajcie tej odpowiedzialności rodziców na Kościół. Róbcie to sami, aby wasze dzieci, tak jak Tymoteusz od dzieciństwa, znały Pismo Święte. Jeżeli będziecie to robić, to następne pokolenie przywódców Kościoła, jakich pragniecie, powstanie i będzie rozumieć, tak jak to dzisiejsze pokolenie nie rozumie nieodzowności Biblii w Kościele. Tak więc intronizujmy Biblię w domu i w Kościele. Nie dlatego, że oddajemy jej cześć, ale ponieważ przemawia przez nią Bóg. I wtedy, gdy ponownie usłyszymy jej głos, Kościół zostanie odnowiony, zreformowany i ożywiony i stanie się taki, jakim chciał go widzieć Bóg. Jasnym światłem, świecącym w przemożnej ciemności. Chrześcijanie, którzy zaniedbują Biblię, nie dojrzewają. To było marzenie Stotta. Ale to jest marzenie każdego chrześcijanina. Jeśli chcemy mieć Kościół zreformowany, Kościół odnowiony, Kościół ożywiony, chcemy mieć lepszych przywódców, to dziś już musimy położyć nacisk i miłość do Biblii, bo tylko ona może zmienić. Jeśli dzisiejsi przywódcy nie będą rozumieli Biblii, następne pokolenie nigdy do niej szacunku nie będzie mieć. Nigdy nie doczeka się ożywienia i przebudzenia. Tak łatwo dziś wielu przywódcom jest wykreślić pewne teksty z Biblii, bo to już anachronizm. Nie, nie ma anachronizmów w Biblii. Musimy stanąć jak ludzie, którzy będą mieć w cudzysłowie oczywiście to imię Samuela. Gdy Samuel, poruszony przez Boga, stanął i powiedział: mów, Panie, sługa Twój słucha. To pierwsze zadanie. Sługa niech słucha. Ale na słuchaniu się chrześcijaństwo nie kończy. A drugie jest: oto jestem. Oto jestem. Użyj mnie. Poślij mnie. Kiedy Jozjasz usłyszał to niezwykłe słowo, podwinął rękawy i coś zrobił. Wyrzucił wszystko. Bałwochwalstwo usunął, wróżbitów, przepowiadaczy, wszystkie świątynki. Z wszystkim się rozprawił. Nie zostawił ani jednej rzeczy, która mogła przypominać kult bałwochwalczy. Nie trwało to długo. Jego następca wszystko z powrotem przywrócił. Właśnie dlatego, że Boże Słowo ciągle gdzieś pozostawało na uboczu. I następni królowie nie mieli tego respektu dla słowa, nie bali się Boga, bo oni mówili, a Bóg jest tam w niebie, a my tu na ziemi. Wielu ludzi dziś tak myśli, a Pan Bóg w niebie, a my tu na ziemi swoje zrobimy. Już wam to raz powiedziałem, powtórzę jeszcze raz. Bóg jest wszechmogący i wszechobecny, ale my i tak lepiej wszystko wiemy, więc będziemy poprawiać. Ale kiedy Bóg przychodził do ludzi, którzy serio Boga traktowali, to co oni robili? Co mówili? Kiedy Abraham otrzymał od Boga polecenie, wezwanie, twój syn chciałbym, by był złożony w ofierze, to Abraham powiedział, oto jestem, gotów to uczynić. Myślę, że wewnątrz, chociaż to nie jest opisane, on wiedział, że Bóg ma rozwiązanie, ale był gotów. On wiedział, że Bóg nie akceptuje składania ofiar z ludzi, więc na pewno coś może się zmienić. Ale tego nie wiemy, to są nasze domysły. Kiedy Jakub będzie wysyłać Józefa do swoich braci, tylko dlatego, że Józef miał objawienie, znienawidzili go. I kiedy Bóg mu powiada poprzez Jakuba, idź odwiedź swoich braci. On powiada, oto jestem gotów. Nawet gdybym miał być osamotniony w tej mojej drodze, nawet gdyby mnie mieli zabić, oto jestem gotów, pójdę. Kiedy przyjdzie czas pójścia do Egiptu, do kraju, który nie był ich krajem przeznaczenia, wtedy Jakub z całą rodziną powiada, oto ja, jestem gotów. Tymi samymi słowami odpowie Mojżesz, kiedy Bóg go spotka w płonącym krzewie. Oto jestem, poślij mnie. A wiele lat później prorok Izajasz powie, oto jestem, poślij mnie. Hineni. Ma niezwykły wydźwięk to słowo hebrajskie. Oto jestem. Zdesperowany, gotowy na wszystko. Gdyby to nawet pociągało za sobą osamotnienie. Oto jestem. Gotów wziąć udział w jakiejś służbie. Coś dla Ciebie, Panie, chcę zrobić. Nawet gdybym miał tylko całe życie zamiatać. Jestem gotów to robić dla Ciebie. Myślę, że zdecydowanie wygodniej czujemy się, gdy Pan Bóg jest trochę dalej od nas. Gdy jest na pewien dystans. Gdy jest nieco dalej. Gdy nie ingeruje w nasze życie. Gdy możemy, jak nam się czasami wydaje, czynić to, co uważamy za powinność chrześcijańską. Oddajemy cześć Bogu. Powiemy świadectwo. Powiemy o tym, że się modlimy, o przebudzenie, o ożywienie, o znaki, o cuda, ale przez kogoś. A Bóg powiada, nie, oto Ty masz wziąć zadanie. I On czeka na to nasze króciutkie słowo deklaracji. Oto jestem. Nawet gdybym miał sam w tym kościele być jedynym, który powie nie, to w wielu sytuacjach wstanę i powiem nie, jeśli to nie będzie zgodne z Biblią. I niech sobie modernizują i interpretują Biblię jak chcą po swojemu. Dopóki mi nikt nie udowodni, że się Boże poselstwo zmieniło, powiem nie. Nie ma przyzwolenia dla bałwochwalstwa i grzechu. W gruncie rzeczy my się czasami czujemy nieswojo, gdy Bóg za blisko przychodzi. Gdy tak nas poruszy, to myślimy sobie, o Panie, to jest wspaniałe, to trzeba zrobić. I wiesz, tamten się do tego nadaje. On jest naprawdę utalentowany. A Bóg powiada, ja bym chciał Ciebie do Chin wysłać. Jezus o pewnych ludziach powiedział, jak nie byli gotowi pójść za Nim. Ludzie potrafią deklarować wiele. Jeden przybiegł i do Niego powiedział, Panie, pójdę dokądkolwiek pójdziesz. Zanim pomyślał, już złożył deklarację. A Pan Jezus mu powiada, jesteś słomiany ogień. Wiesz, że nie mam nawet domu? Wiesz, że nawet nie mam gdzie głowy skłonić? A ty mówisz, że jesteś gotów pójść za mną? Ale ty tylko tyle było. Takie dobre wrażenie chciał zrobić. Słomiany ogień. A drugi powiada, pójdę za tobą, naprawdę. Tylko jeszcze pozwól mi pogrzebać. Grabarz. Wszystkim zajęty, tylko nie tym, co powinien zrobić. Bóg powiada, nie później, bo nigdy nie wiesz, które później jest właściwe. Bóg powiada, teraz. Teraz. A potem byli tacy ciekawscy. Już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie usłyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami Jego? Ale ta ciekawość ludzi, którzy byli zainteresowani Chrystusem, do niczego nie prowadziła. Oni nigdy nie podjęli decyzji. Byli też ludzie, którzy zawsze byli pod wrażeniem. I wiecie, tych się często spotyka. Agrypa był pod wrażeniem. Powiada, no jeszcze trochę i sprawi, że będę chrześcijaninem. Tacy wrażeniowcy. Ilu takich ludzi spotykacie? No jestem pod wrażeniem waszego kościoła, waszego zboru, spotkania. No ale na tym pozostaje wrażenie. A nie możemy tak żyć cały czas wrażeniami. Jezus nie chce, by ci, którzy idą za Nim, byli pod wpływem emocji, chwilowej jakiejś szczególnej sytuacji. Bo to jak słoma, szybko się zapala, szybko gaśnie. On nie chciał mieć wokół siebie ludzi, których porywa entuzjazm. I tylko entuzjazm. Entuzjazm jest potrzebny. Potrzebujemy tego, by być entuzjastami dla Chrystusa. Ale nie może to się skończyć entuzjazmem, który w następną niedzielę albo już w najbliższą środę pokazuje, że o, Panie Boże, w niedzielę z butami do nieba, a w środę już na dnie piekła. Huśtawka emocjonalna. Chrześcijaństwo to jest jak buldożer. Idziemy pod górę powoli, ale zmiatamy po drodze to, co jest grzechem. Mówimy temu nie, co jest przeciw Bogu. Chrześcijanie to ludzie, którzy wywołują zamęt w tym świecie. O, tu do Jerozolimy przybyli ludzie. Tu do Antiochii przybyli ludzie, którzy zamęt powodują w całym świecie. Tak, mamy być tymi ludźmi, którzy robią Boży ferment. Nie jest możliwe, kochani, być dobrym i błogosławionym, nie mówiąc do Boga, oto jestem. Uczeń, który jednego dnia jest w szkole, drugiego dnia na wagarach, wcześniej czy później z tej szkoły będzie relegowany. Nie utrzyma się, jeśli więcej czasu spędza na wagarach niż w szkole. Czy jesteśmy gotowi, kochani, powiedzieć Bogu, użyj mnie, niech ja będę kanałem Twojego ożywienia, przebudzenia. Co kryje się za Twoim, siostro i bracie, oczekiwaniem? Czy zadałeś sobie pytanie, czego Bóg oczekuje ode mnie? Co ma Bóg na myśli, gdy czeka na coś, co ma zrobić ktoś? Czy mam to ja zrobić? Myślę, że zawstydzające było dla Piotra, kiedy przed wieczerzą, przed taką społecznością, Jezus wziął ręcznik i zaczął umywać nogi uczniom. Dla Piotra było to zawstydzające. To oni mieli zadbać jako posługujący, ale Piotr się zawstydził wtedy. Izajasz, Józef, Mojżesz, Paweł powiedzieli, jestem gotów, poślij mnie. A gdy odpowiemy, jestem gotów, Bóg czyni rzecz zadziwiającą. Czy wiecie, że gdy my powiadamy, Boże, jestem gotów, Bóg powiada, i ja jestem gotów? 58 rozdział Księgi Izajasza. 9 do 12 wersety. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę. Nawet na pustkowiu sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy. Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Oto Boża gotowość, otwartość. Gdy powiadasz jestem, Bóg powiada: oto jestem, chcę ci błogosławić. Jedną z najciekawszych jednak cech Biblii jest to, że Bóg zawsze wybiera do pracy tych ludzi, którzy i tak już są bardzo zapracowani. On nie bierze ludzi, którzy nic nie robią i nie chcą robić, ale tych, którzy już coś robią, on jeszcze im dokłada. Elizeusz orał pole. Był zajęty, a Bóg powiada: chcę ciebie użyć. Mateusz siedział przy cle, a Bóg powiedział: pójdź za mną. Szymon Piotr otrzymał powołanie: chcę twojej łodzi i twojego czasu, wypłyń ze mną nieco, bo chcę przemówić do tego ludu. Potrzebował tych, którzy już byli zapracowani. Nie myślcie, że ktoś się staje wielkim kaznodzieją i ewangelistą, dajcie mu tylko kazalnicę, kościół, a on będzie wielki, jeśli nie powie: oto jestem. Coś z naszej strony musi się dziać. I rzekł anioł do niego: opasz się, włóż sandały swoje. I uczynił tak i rzecze mu: narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. W duchowe rzeczy nie wchodzi się poślizgiem. W duchowe rzeczy wchodzi się na Boże polecenie. Potrzebujemy obecności Ducha Świętego w praktyce naszego chrześcijańskiego życia. Słyszymy wszystko o śmierci Chrystusa za nas. To słyszymy. Nawet dzisiejsze nabożeństwo przypomina nam o śmierci Chrystusa, mówimy, uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej. Ale my potrzebujemy jeszcze czegoś. Potrzebujemy życia Chrystusa w nas, a nie tylko mówienia o śmierci. Co chcesz, Panie, abym uczynił? Mam nadzieję, że to pytanie powracać będzie jak bumerang, gdy będziemy wam usługiwać, gdy stawiam wyzwanie sobie i kaznodzieją. Niech tu podnosi się jak najwyżej Boża woda, abyście wy podnieśli się jak najwyżej. Chińskie przysłowie powiada: podnosząca się woda podnosi wszystkie łódki. I oczekujemy, że Bóg tak będzie czynił w naszym życiu. Król Jozjasz nie zadowolił się tylko tym, że usłyszał Boże słowo i powiedział: mocne słowo. Rozprawił się z grzechem. Oto ja, użyj mnie. Użyj mnie w drobiazgach. I zachęcam was, siostry i bracia, do modlitwy o rozpoznanie waszego powołania, waszych możliwości, waszego usługiwania. Nie wszyscy będziecie kaznodziejami, ale wszyscy sługami Jezusa Chrystusa. I to niech przyświeca nam, aby ta woda się zaczęła podnosić, abyśmy oglądali Kościół w praktyce, Kościół żyjący życiem Jezusa Chrystusa, a nie mówiący tylko o Jego śmierci, ale Jego śmierć przekładający na praktyczne chrześcijańskie życie. Oto ja, poślij mnie.